Ewelina Kwapień, jestem z Uniwersytetu Warszawskiego, pracuję na Wydziale Polonistyki. Mówiłam o tym, o kim i w jaki sposób pisał Fryderyk Chopin w wybranych listach i wyniki okazały się bardzo interesujące. Okazało się, że w trzech listach, które wybrałam do badań, było bardzo dużo nazw osobowych, bardzo dużo nazw własnych. Wydawało mi się, że kiedy sprawdziłam pierwszy list i znalazłam w nim 35 nazw właśnie osobowych, że jest to duża liczba, a okazało się, że w kolejnych listach było ich jeszcze więcej, 45, a potem nawet ponad 120. Więc tych nazw osobowych występuje w listach Chopina bardzo dużo. Wydaje mi się, że to świadczy o tym, że relacje społeczne, relacje przede wszystkim ze światem muzyki, ale także z bliskimi, znajomymi były dla Chopina bardzo ważne.
Tak jak Pani wspomniała, jest to bardzo rozległy temat, ale na co Pani zwraca szczególną uwagę?
Najciekawsze dla mnie były takie nazwy, które są najmniej typowe. To znaczy na przykład Chopin posługiwał się w jednym z listów przezwiskami Bezędzio i Newazędzio, którymi nazwał siebie i swojego adresata. I było to inspirowane wierszem Ignacego Krasickiego. I jeden z tych gołębi, bo wiersz był o gołębiach, był bardzo takim gołębiem niespokojnym i podróżującym, a drugi lubił siedzieć w domu. I właśnie takie dwa przezwiska nadał Chopin sobie i swojemu przyjacielowi.
A po wystąpieniu jakie wyciągnęła Pani wnioski?
Pojawiły się ciekawe pytania w dyskusji, bardzo dla mnie inspirujące. Przede wszystkim, co dalej można byłoby zrobić z tym materiałem? Rzeczywiście jest to pytanie, które sama sobie zadaję. Co byłoby najciekawsze, najbardziej wartościowe? Wydaje mi się, że jeśli miałabym dzisiaj wybrać, to chyba zajęłabym się humorem.
Nazywam się Petar Sotirów. Ja z pochodzenia jestem Bułgarem, ale z powodów rodzinnych już od dłuższego czasu, prawie od 25 lat, mieszkam i pracuję w Polsce na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Na konferencji socjolingwistycznej ja zaprezentowałem temat pod tytułem Konsekwencje językowe po wprowadzeniu euro w Bułgarii. Jak widać, to jest typowy problem socjolingwistyczny, ponieważ zjawisko, które jest ekonomiczne, charakter ma finansowy, ale jest oddźwięk społeczny, też się odbija i na język, bo Bułgarzy się martwią, jak prawidłowo powiedzieć euro czy euro po bułgarsku, czy gdzie akcent ma być. Odmieniamy się liczbą mnogich, jak powiemy jedno euro, ale 10, jakby będzie euro czy evra i tak dalej. Też martwią się o los tych starych nazw, starych dotychczasowych jednostek językowych, tak jak le był w Bułgarii stotynkę, czyli ten grosz polski. Co z nimi? Czy oni będą zamierali, odchodzili z komunikacji, ulegną archaizacji też? Co się stanie z wyrazami, na przykład z frazeologizmami, gdzie te nazwy uczestniczą? Na przykład tam, gdzie uczestniczy lew, stotynkę i tak dalej, i tak dalej. Chcę pokazać, że język w dużym stopniu uwarunkowany jest komunikacja werbalna z zjawiskami o charakterze pojęzykowym, społeczno-gospodarczym, ekonomicznym i tak dalej.
Na co zwrócił Pan szczególną uwagę podczas swojego wystąpienia?
Akurat przed tym, co mówiłem, dwa główne problemy w moim wystąpieniu. To jest sprawy o charakterze norm, normatywnych, czyli dotyczyłoby prawidłowej wymowy nowej jednostki językowej, które już w Bułgarii obowiązuje. Jak wymawiać i jak pisać prawidłowo. I ten drugi główny problem dotyczy losu starych, dotychczasowych jednostek językowych, starych nazw, lew, stotynka i ze zwrotami, w których oni uczestniczą. I taka mała próba na podstawie dotychczasowych przykładów, na przykład jak kiedyś w Bułgarii były jeszcze inne jednostki, na przykład podczas panowania tureckiego albo jeszcze wcześniej podczas pierwszego, drugiego państwa bułgarskiego, nie ma już tych nazw, tych jednostek monetarnych, ale nazwy pozostały. Może tutaj się zastanawiam, czy jakaś inercja językowa działa.
A jakie wnioski nasunęłeś panu po wygłoszeniu wystąpienia?
Uważam, że potwierdziło się moje wystąpienie i reakcji publiczności, kolegów potwierdziło, że to jest problem ważki, że to są interesujące problemy i po raz kolejny tak utrwala przekonanie, że socjolingwistyka, to jest taki kierunek językowy, który bada język w jego kontekście społecznym, ma swoje perspektywy, ma swoją przyszłość, jest kierunek językowy, który jest istotny dla językoznawstwa i ma charakter prospołeczny.
Monika Kresa, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski. Podczas konferencji omawiałam regulaminy studiów uniwersyteckich i pokazywałam, jaki jest ich stopień skomplikowania. To znaczy, jak bardzo są one typowe dla stylu urzędowego, jak słabo są dostosowane do potrzeb odbiorców, czyli osób studiujących i pracujących na uczelniach. Moje badania wpisują się w nurt tak zwanego prostego języka, czyli plain language. To jest taki styl pisania, który jest bardzo mocno dostosowany do odbiorcy. Prosty język jest obecny w bankach, w firmach ubezpieczeniowych, w instytucjach instytucjach publicznych, natomiast bardzo rzadko pojawia się na uczelniach. Z tekstami uproszczonymi, czyli właśnie napisanymi w duchu plain language, spotykamy się chociażby w regulaminach bankowych, kiedy podpisujemy różnego rodzaju umowy, ale również wtedy, kiedy idziemy do ZUS-u czy Urzędu Skarbowego, który zaczyna mówić do nas trochę ludzkim głosem. W swoim referacie zajmowałam się, czy też stawiałam taki postulat, że prosty język powinien być obecny również na uczelniach, czyli w środowisku akademickim, w którym mimo, że funkcjonują przede wszystkim osoby ze średnim i wyższym wykształceniem, to również te osoby nie zawsze wiedzą, co czytają, czy też co mają zrobić, jeżeli dostaną bardzo skomplikowany tekst urzędowy.
Przedstawiła Pani, na czym polegało Pani wystąpienie, ale na co zwracała Pani szczególną uwagę?
Zgodnie z zasadami prostego języka zwracałam szczególną uwagę na potrzeby odbiorców, czyli tych osób, do których mówiłam. I to jest dobry przykład takiego działania w praktyce, ponieważ o tekstach akademickich, uniwersyteckich mówiłam właśnie do akademików, czyli też do osób, które się tym językiem posługują. Bardzo ważne, poza samym wystąpieniem, była dyskusja, która pojawiła się po tym referacie. I to też jest taką wartością spotkań naukowych, bo oczywiście możemy sobie powiedzieć, że po co są konferencje, kiedy można po prostu wydrukować tekst. One są właśnie po to, żeby skonfrontować nasze tezy. To, co nam się wydaje ważne, może nie być ważne w perspektywie tego odbiorcy. Więc konferencje tego typu jak ta dają nam możliwość przedyskutowania naszych pytań, wątpliwości, hipotez, które stawiamy.
I tak jeszcze na koniec, żeby podsumować, jakie wnioski nasunęły się Pani po wystąpieniu?
Że trzeba upraszczać. To znaczy upraszczać tę rzeczywistość językową. Upraszczać, ale przede wszystkim dostosowywać ją do potrzeb odbiorców. Żyjemy w świecie, który jest bardzo szybki, w którym jesteśmy też obligowani do tego, żeby szybko czytać, żeby niemalże scrollować niektóre informacje, a prosty język pozwala nam przyswajać informacje, nawet jeżeli dostajemy ich bardzo, bardzo dużo. Dlatego pozostaję na stanowisku, że prosty język to nasza przyszłość komunikacyjna.
Katarzyna Skowronek z Krakowa. Moje wystąpienie dotyczyło tego, czy nazwy własne mogą prowokować spory, kłótnie, czy mogą wywoływać różne afekty i emocje. No i oczywiście pokazałam, że tak, niektóre nazwy własne mają jakby w określonych warunkach taką zdolność wywoływania emocji.
A mogłaby Pani delikatnie rozwinąć ten temat?
Oczywiście. Weźmy sobie taką nazwę jak Bucza, a więc taka nazwa miejscowa, która jeszcze przed 2022 rokiem nie była nikomu znana tutaj w Polsce, a ewentualnie w Ukrainie. Natomiast po 2022 roku to, co się stało w Buczy, sprawiło, że ten toponim uzyskał taki status symbolu zbrodni i dzisiaj również inne nazwy miejscowości są określane jako druga Bucza, prawda? Albo tak jak Bucza, więc widać wyraźnie, że pewne znaczenia przenoszą się z jednej nazwy miejscowej na inne. No więc to jest bardzo ważne zjawisko takiej szybkiej symbolizacji. Wydaje mi się, że afekt czy pewne emocje nie istnieją, nie funkcjonują w samej nazwie bezpośrednio, tylko musi nastąpić pewien splot warunków takich społecznych, kulturowych, sytuacyjnych, żeby jakaś nazwa właśnie wywołała takie silne emocje. No weźmy tutaj ostatnie rozporządzenie prezydenta właśnie Ukrainy dotyczące tego, że jedna z formacji wojskowych Sił Specjalnych Ukrainy została właśnie uhonorowana imieniem UPA, prawda? I to wywołało ogromne oburzenie, noty dyplomatyczne po obu stronach, oddawanie orderów, więc to jest taki typowy przykład właśnie, że nazwa własna, która pojawia się w konkretnym momencie, ona ogniskuje różne emocje i jednocześnie sprawia, że ludzie przypominają sobie historię, ale jak gdyby inną historię. Czyli Polacy przypominają tu sobie w związku z UPA to, co stało się w 1944 roku. Z kolei po stronie ukraińskiej ludzie pamiętają o tym głównie, że UPA przeciwstawiała się już po wojnie władzy Związku Radzieckiego, więc to są jakby inne odcinki historii, które ta dana nazwa w tym właśnie członie reaktywuje i w związku z tym różne wartościowania, różne emocje.
Piotr Migrocki z Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie. Moje wystąpienie dotyczyło słownictwa środowiskowego i zawodowego potocznego w Wielkim Słowniku Języka Polskiego PAN. W naszym słowniku zamieszczamy właśnie słownictwo środowiskowe, a więc słownictwo używane przez rozmaite grupy społeczne, takich jak sportowców, informatyków, miłośników gier komputerowych, ale także i grupy takie jak kolarzy, sportowców, inne grupy i tego właśnie dotyczyło moje wystąpienie, omówienia tego zagadnienia, jakie to słownictwo reprezentuje, kategorie tematyczne, czego dotyczy, kto go używa i tak dalej.
Na co zwrócił Pan szczególną uwagę?
Różnice pomiędzy tym słownictwem a słownictwem ogólnym, które mamy w naszym słowniku. Występuje tutaj szczególna właśnie zbieżność tematyczna grupy, która tego słownictwa używa, z tematem jakby głównym przedmiotem zainteresowań tej grupy. A więc w wypadku sportowców to jest słownictwo dotyczące zawodów sportowych, technik uprawiania sportu. W wypadku informatyków oczywiście słownictwo dotyczące komputerów, internetu, gier komputerowych. W wypadku miłośników motoryzacji słownictwo samochodowe dotyczące motocykli, jazdy motocyklem, jazdy samochodem. Tak więc właśnie taki ścisły, tematyczny związek tego słownictwa z grupą, która go używa.
Mariola Jaworska, jestem kierowniczką Katedry Lingwistyki Stosowanej w Instytucie Językoznawstwa na Wydziale Humanistycznym. Temat dotyczył mLearningu w nauce języków obcych. Zaprezentowałam w pierwszej części ramy teoretyczne tego zagadnienia, a w drugiej przedstawiłam taki wycinek z szerszego projektu, który realizuję. mLearning, czyli Mobile Learning, uczenie się z wykorzystaniem urządzeń przenośnych, takich jak smartfony czy tablety. Jest to koncepcja, która niezwykle intensywnie rozwija się w ostatnich latach i też ewoluuje, ponieważ zmienia się też rozumienie mobilności. Pierwotnie chodziło przede wszystkim o wykorzystanie urządzenia przenośnego, co związane było z tym, że dzięki na przykład właśnie telefonom komórkowym mieliśmy dostęp do informacji, do różnych zasobów, niezależnie od miejsca i czasu. W momencie, gdy tak bardzo upowszechniły się smartfony i każdy właściwie dysponuje smartfonem, pojawiły się nowe możliwości, ponieważ smartfon łączy funkcje wielu różnych urządzeń. Umożliwia nam oczywiście dostęp do treści, ale także podejmowanie praktyk komunikacyjnych, no choćby uczestniczenie w komunikacji, na przykład w mediach społecznościowych. W kilku ostatnich latach ta sytuacja jeszcze bardziej się skomplikowała, ponieważ niezwykle dynamicznie rozwija się generatywna sztuczna inteligencja, która także ma ogromny wpływ na to, jak uczymy się języków obcych. I myślę, że dziś, i takie jest moje ujęcie tej koncepcji, możemy mówić o mobilnym uczeniu się języków obcych, przy czym ta mobilność dotyczy nie tylko urządzenia, czyli tej przenośności, dostępności, wielofunkcyjności urządzenia, ale ona dotyczy także uczącego się, dotyczy zasobów, którymi dysponuje, aktywności i chodzi o aktywność, która realizowana jest w różnych kontekstach przenikających się, w tych kontekstach formalnych, pozaformalnych, w świecie fizycznym i cyfrowym. Mówię tutaj o takiej hybrydowej przestrzeni uczenia się języków.
A jakie wnioski Pani wyciągnęła po wystąpieniu?
W dyskusji po wystąpieniu pojawiły się kwestie związane chociażby z implikacjami dydaktycznymi. Zwróciłam uwagę na to, jak ważne jest dostrzeganie tych zmian, choćby w kształceniu nauczycieli, w doskonaleniu nauczycieli, przygotowaniu materiałów dydaktycznych. W tym, jak ważne jest, żeby też nauczyciele poznawali technologię, ale interesowali się także zmianami dotyczącymi dzieci, młodzieży, z którymi pracujemy, ponieważ na przykład nasi aktualni studenci to jest pokolenie, które wyrosło w czasach, kiedy był już dostęp do internetu, kiedy każdy tak naprawdę dysponuje smartfonem, kiedy tak intensywnie rozwijały się media społecznościowe i my nie możemy jako nauczyciele tego nie zauważać.